Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Wracamy do poranka Radia Wnet. Nie wracamy, cały czas nim jesteśmy, bo muzyka, o czym czasami zapominam, to integralna część audycji Tilafi Warszawa. A my z Warszawy spojrzymy na wschód. Anna Bobuszewska, autorka bloga 617 Mgnień Rosji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy musiałem zrobić 16. W ogóle nie byłoby to wtedy nawiązanie do klasyki kultury. Klasyka, dyplomacja. Może coś nowego? Co się wydarzyło na szczycie BRICS w Rosji? Trochę to wyglądało, jakby Władimir Putin już ostatecznie wrócił na salony, może nie tej zachodniej polityki międzynarodowej, ale globalne południe, chyba już całkowicie, jeżeli były jakieś wątpliwości, to chyba właśnie się rozwiały, czy jednak nie? Jaki jest dyplomatyczny bilans spotkania?
Zamiarem zorganizowania szczytu BRICS w Kazaniu przez Putina było to, żeby pokazać właśnie reszcie świata, która się odwróciła od Rosji po agresji na Ukrainę, że Putin nie jest izolowany. Rosja nie jest izolowana na scenie międzynarodowej. To się w propagandowym wymiarze, jeśli byśmy wszyscy oglądali to, co dzieje się, to, co jest emitowane w rosyjskich mediach, no to można odnieść wrażenie, że to się udało. Ale trzeba spojrzeć szerzej i głębiej, bo każdy z uczestników BRICS i tego spotkania w Kazaniu miał swoją pieczęć do upieczenia. I myślę, że to właśnie głównie ci inni uczestnicy wykorzystali tę możliwość dla obsługi swoich interesów, a nie interesów Rosji. A Putin ewidentnie zapraszał do Kazania swoich gości po to, żeby zrobili mu tło, zrobili mu dwór, zrobili takie właśnie wrażenie, że on jest liderem świata, tego świata, który się nie odwrócił od Rosji. Ja przypominam sobie taką tezę rosyjskiej propagandy, która zresztą jest do tej pory aktualna i realizowana przez media propagandowe. Na samym początku agresji Wiaczesław Nikonow, to jest szef takiej instytucji, która miała propagować ruski mir na świecie, politolog zasłużony, prowadzi w rosyjskiej telewizji program publicystyczny, jest dosyć znaną postacią, prywatnie jest wnukiem Wiaczesława Mołotowa. W kuluarach przez krytyków nazywany jest żartobliwie wnukiem Mołotowa Ribbentropa. To on właśnie wystąpił z taką tezą propagandową, że po tym jak była, myślę, że nie do końca spodziewana reakcja, niespodziewana przez Moskwę reakcja Zachodu, który potępił jednoznacznie agresję na Ukrainę, to właśnie wnuk Mołotowa wrzucił taką tezę, że no, nawet jeśli nas tutaj krytykują, to większość świata, większość ludności świata jest z nami i jest za nami. Tu podsumował, ile ludności mają Indie, ile ludności mają Chiny i cała reszta tych, którzy nie zerwali z Rosją. I teraz konsumujemy owoce tej tezy, tak? Kulminacja pewna tej tezy propagandowej, tej linii propagandowej została zaprezentowana na szczycie BRICS. Wyciekły takie tak zwane metodiczki. Metodiczka to jest taka instrukcja dla prowadzących, dla dziennikarzy, którzy obsługują jakieś wydarzenie, komentują w telewizji czy w ogóle w mediach, głównie w mediach społecznościowych, więc ta metodyczka polegała na tym, że dziennikarze mieli pokazać, opowiadać o tym, że Putin jest właśnie nieformalnym liderem tej większości świata, tej większości, która przyjeżdża i No jakby uwierzytelnia to, że Putin jest ważnym politykiem. Następna teza tej metodyczki to, że Zachód wpadł w panikę i no, po prostu nie może się pozbierać po tym. No i że generalnie BRICS staje się alternatywą dla G7. No, wszystkie te tezy łatwo można podważyć, są to tezy propagandowe i nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością. Po co przyjechali uczestnicy? No, myślę, że najważniejszą osobą na szczycie, mimo że no, Putin był gospodarzem i jemu dano pole do tego, żeby on się wypowiadał, żeby formułował swoje myśli, prezentował swoje widzenie świata i Ukrainy na przykład, to jednak najważniejszym gościem był przywódca Chin, Xi Jinping. To było widać, że goście którzy przybyli na szczyt, zabiegali o to, żeby z nim mieć spotkania dwustronne. A Putin zresztą swoje spotkania dwustronne również odbył i myślę, że to miało znaczenie. Druga rzecz ważna, na którą trzeba zwrócić uwagę, to obecność na szczycie sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. I właściwie trudno wytłumaczyć, dlaczego on się tam, on sam zresztą nie wytłumaczył tego, dlaczego się tam znalazł. Komentatorzy, widziałam, no, jakoś tam próbowali znaleźć powód, dla którego można było wytłumaczyć obecność Guterresa, to podejrzewali, że on miał jednak jakąś misję do spełnienia i być może przekazał Putinowi osobiście to. To są domniemania, tego nie wiemy. Natomiast to, co było widać i co można było wywnioskować z tego, że Guterres się pojawił, no on się zachowywał w taki, powiedziałbym, wręcz serwilistyczny sposób wobec Putina. A przypomnę, że Guterres nie przyjął zaproszenia na szczyt pokojowy, który był organizowany wraz z Ukrainą, czy przez Ukrainę wręcz, odbył się w Szwajcarii. Guterres nie przyjechał. Teraz mówił o tym, że nie wyklucza, że pojedzie na Ukrainę i też będzie omawiał sprawy pokoju. Kwestia ukraińska znalazła się tak mimochodem w deklaracji końcowej szczytu. Wspomniano, że uczestnicy wzywają do przestrzegania statutu ONZ-u, więc bardzo ogólnikowe, co oznacza, że nie ma też konsensusu w widzeniu Ukrainy i wojny w Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainę w gronie tych właśnie uczestników BRICS.
Na ile jest tak, że ten szczyt się udał, że faktycznie Władimir Putin pokazał, że może nie jest akceptowany przez Stany, przez Francję, przez Wielką Brytanię, przez ten stary świat, ale nowy świat, mówiąc oczywiście w dużym cudzysłowie, rosnący świat go akceptuje, ten zgrzyt z Xi Jinpingiem. Nie wiem, na ile on popsuł humor Władimirowiczowi.
Władimir Władimirowicz starał się prezentować tak, jak właśnie taki zwycięzca, tak? I nie pokazał, że cokolwiek mu zepsuło humor w tym gronie. I na to było też właśnie nastawione media propagandowe, żeby taki przekaz w świat poszedł. No, ale to jest tak, że te problemy, z którymi i Rosja, i ta właśnie część świata się boryka, zostały tam rozwiązane. Absolutnie nie. No i te cele zresztą, które sobie Putin stawiał, też nie. Bo jednym z celów, zresztą nie teraz sformułowanych, dawno sformułowanych, dla istnienia tego forum czy płaszczyzny, jaką jest BRICS, to jest wyeliminowanie dolara z rozliczeń pomiędzy tymi państwami. No to teraz też było bardzo wyraźnie zaznaczone, że nie ma takiej możliwości. Rosja zabiegała teraz tutaj też właśnie w tym gronie o to, żeby te państwa naciskały na Zachód, żeby Zachód zniósł sankcje, które no, mogą się wydawać może za słabe, ale jednak nawet takie sankcje są bardzo dolegliwe dla Rosji. I Rosja potrzebuje tych sojuszników, którzy pomagaliby jej omijać te sankcje albo jakoś rekompensować straty. No a tutaj mamy taką sytuację, że Rosja na tym musiku musi lawirować i ulegać. To polega na tym, że na przykład za tanie pieniądze sprzedaje swoją ropę Chinom i inne surowce. Chiny bardzo chętnie korzystają na tym. No, nic nie muszą robić, żeby właściwie no, pozyskiwać takie korzystne dla siebie rozwiązania gospodarcze. No i też nie zanosi się na to, że Chiny na przykład będą omijać sankcje, narażając się na to, że same potem w tak zwany wtórny łańcuch wpadną, bo dla Chin ważne jest prowadzenie stabilnej polityki gospodarczej i wymiany handlowej również z Zachodem. Więc chętnie korzystają z tej możliwości, że można skorzystać z Rosji i z jej no, słabszej w tej chwili pozycji. Podobnie zresztą pozostali członkowie tego gremium. Jest taki rosyjski socjolog od wielu lat na emigracji, Igor Eidman. On sformułował bardzo, myślę, taką obrazową metaforę tego, w jaki sposób wyglądają obecnie stosunki Rosji i właśnie tych partnerów, z którymi Putin spotyka się w ramach BRICS, że to są stosunki dojarki i dojnej krowy. Tą dojną krową jest Rosja, a dojarki są różne, tak? W zależności od tego, jakie mają potrzeby, interesy, tyle doją z Rosji. A Rosja znalazła się w takiej sytuacji, że no nie ma wyboru. Musi pozwolić na to, żeby ją te dojarki doiły.
Na ile jest tak, że Rosja na pewno się czuje, a na ile dało się odnieść wrażenie, że nie tylko się czuje, ale być może ciągle jeszcze może występować w roli lidera globalnego południa?
Ja myślę, że nie była ani przez chwilę liderem globalnego południa, że to jest ambicja, być może cel, albo właśnie takie zawołanie propagandowe, ale nie była liderem. To jest na pewno w jakiś sposób próbuje właśnie manewrować i pokazywać siebie w roli bardzo ważnej persony na scenie politycznej, ale tym liderem w gronie, które się zebrało, był ewidentnie przywódca Chin.
I to może być, to jest realność. Pytanie, czy tą rzeczywistość jest w stanie zdzierżyć ego Władimira Putina, ale na to pytanie to nie wiem, czy dam radę ci odpowiedzieć.
Ego Władimira Putina trzyma się na kłamstwie. W związku z tym, no, jeżeli będzie sposobność, żeby wykazać, jak mocno kłamie Putin, ten szczyt w Kazaniu nie był taką możliwością. Putin kłamał w żywe oczy cały czas i nikt go nie wypunktował. Więc no, trzeba szukać sposobności, żeby wykazać kłamliwe tezy, na których opiera się rosyjska polityka. I dobre samopoczucie Władimira Putina.
O czym opowiada mi na swoim blogu i w innych miejscach Hanna Łabuszewska. Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.